Witam wszystkich, którzy ze mną tu wytrwali. Po raz trzeci, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to, co mówię, nie jest takie może proste. Nie jest to takie całkiem oczywiste. Ale wierzę, że to jest coś, czego potrzebujemy. Dzisiaj tu jesteśmy ze sobą po raz trzeci. I po raz trzeci chcę mówić na temat Biblii, na temat Słowa Bożego, na temat Pisma Świętego. Za pierwszym razem tu mówiłem o Starym Testamencie głównie. Zeszłym razem mówiłem o Nowym Testamencie. A dzisiaj chciałbym poczynić pewne uzupełnienia do Nowego Testamentu, a potem do Starego Testamentu. Spójrzmy na Biblię jako na Boże Słowo. Dlaczego Biblia jest ważna? I znowu o tym powiem. Dla nas najważniejszym jest Jezus Chrystus. Dlatego, że On jest naszą drogą do Ojca, do Boga. I my czcimy Chrystusa, a nie Biblię. Natomiast Biblia jest zapisem o Chrystusie. Biblia jest natchnionym Bożym Słowem. Przesłanie Biblii jest niezbędne, aby poznać drogę zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Spójrzmy do tego, co mówi Biblia, Boże Słowo, właśnie w tym temacie. I otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział. I coś wam przeczytam. Coś, co jest ważne. Coś, co ma związek z tym, co tu widzimy. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział i będę czytał 4 werset. Apostoł Paweł mówi tak do ludzi wierzących, do zboru, który był w mieście Korynt prawie 2000 lat temu, ale tak samo mówi dzisiaj i do nas. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział i 4 werset, gdzie czytamy tak. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Bardzo dziwne słowa są tu wypowiedziane przez apostoła Pawła. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa. Spójrzmy jeszcze raz na to, co mamy tu napisane. Biblia jest zapisem o Chrystusie i Jego zbawieniu. Przesłanie Biblii jest niezbędne, aby odnaleźć Boże zbawienie. Już 2000 lat temu apostoł Paweł mówił, że byli ludzie, którzy głosili innego Jezusa, którzy głosili jakby coś innego niż głosił apostoł Paweł. A więc apostoł Paweł mówił, że może coś takiego się zdarzyć. Przypomniała mi się ta sytuacja, gdy ktoś z was miał do czynienia z ruchem New Age, który od kilkudziesięciu lat jest popularny i na Zachodzie, ale też już i u nas. Tam nikt nie kwestionuje tu Jezusa, ale mówi, że to jest jeden z pośredników, poprzez który my możemy dojść do doskonałości. To jest inny Jezus. To nie jest ten Jezus, o którym mówi Biblia. Dlatego jeśli chcemy mówić o Panu Jezusie Chrystusie jako o Zbawicielu, jako o Bożym Synu, jako o jedynym pośredniku między Bogiem a człowiekiem, to musimy się opierać na Bożym Słowie. To nie jest tak właśnie, że jeżeli ktoś wymówi imię Jezus, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Wcale tak nie jest. My musimy mieć tego świadomość. Dlatego Jezus Chrystus i Pismo Święte są ze sobą nieodłącznie związane. Zdajmy sobie z tego sprawę, stąd to jest ważne i dlatego to mówię już po raz trzeci. Spójrzmy na jeszcze jeden slajd, który również tu wyświetlam po raz trzeci. Znowu chcę wrócić do Bożego Słowa. Pan Bóg objawił się w Bożym Słowie w tak bardzo szczególny sposób, używając, natchnął określonych ludzi, aby zapisali to, co Pan Bóg im przekazał. I również to chciałem tu podkreślić po raz trzeci, że objawienie Boga w Biblii jest zakończone. Do Biblii, do Pisma Świętego nie można nic dodać. Są tacy ludzie, ja o tym jeszcze wspomnę, właśnie w dzisiejszych czasach, którzy usiłują jakby coś dodać, którzy usiłują mówić, a może jest jeszcze jakaś księga, której my nie znamy, a która by przynależała do Biblii. Objawienie Boga w Piśmie Świętym, które mamy, jest skończone. My nie możemy do tego nic dodać. Natomiast naszą rzeczą jest to, że jeżeli Duch Święty oświeca nas, jeżeli Bóg nas oświeca, możemy zaczynać to słowo rozumieć. I to jest ta rzecz, którą tu pokazuję po raz trzeci i tak bardzo naciskam na to. Zdajmy sobie z tego sprawę. To są Boże sprawy, to są święte sprawy i my nie możemy mieszać tego, co święte, z tym, co pospolite. Trzeci slajd, który również żeśmy omawiali ostatnio, kiedy przeczytałem dwa wiersze z listu do Hebrajczyków, z pierwszego rozdziału, dwa pierwsze wiersze, które mówią tak bardzo mocno, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ojców przez proroków, a ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. To również jest to stwierdzenie, które autor tego listu skierował do nawróconych Żydów. Do Żydów, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza i Zbawiciela. On to mówi do nich, że tak jak w przeszłości Bóg przemawiał przez proroków, tak ostatnio, teraz przemówił przez swojego Syna. I dlatego i ci nawróceni Żydzi, ci Żydzi, którzy przyjęli Pana Jezusa, oni w ten sposób mogli zobaczyć, że nie tylko ich Biblia, czyli to, co my nazywamy Starym Testamentem, ale również Nowy Testament jest dla nich. Autor listu do Hebrajczyków w tak szczególny sposób przemawia, aby pokazać to tym ludziom. Również to wskazywałem ostatnio na tą progresywność tego objawienia. I dając przykłady, wskazałem na to, że autorzy w Starym Testamencie często nie wiedzieli tak dokładnie, co mówią i dla kogo mówią. Oni przekazywali to, co Duch Święty im podał, ale wcale nie byli tego tacy pewni, co to do końca znaczy. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jeszcze jedno miejsce w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, które pokazuje nam, w jaki sposób Pan Bóg przemawiał przez proroków i w jaki sposób jest to dla nas tu pożyteczne. Spójrzmy do pierwszego listu apostoła Piotra, do pierwszego rozdziału i przeczytam od 10 wiersza. Pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i będę czytał od 10 wiersza. Słuchajmy uważnie, bo to jest mowa o prorokach starotestamentowych. Apostoł Piotr, uczeń Pana Jezusa Chrystusa, pisze tak, od 10 wiersza. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. A więc tutaj mamy wskazane, że to, co żeśmy mówili zeszłym razem, właśnie, że ci prorocy przemawiali. Oni przemawiali o tej łasce, która nam się stała. A więc już w Starym Testamencie było to przesłanie o Zbawicielu. I czytajmy dalej. Wiersz 11. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiedział cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. A więc Piotr nam przypomina, Stary Testament przepowiadał nam przez proroków o tym, że Chrystus przyjdzie, że Chrystus będzie cierpiał, ale też to, że Chrystus zmartwychwstanie. I wreszcie wiersz 12, który mówi tak, im, to znaczy tym prorokom, to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Spójrzmy, ten wiersz 12 z kolei mówi nam tak, że ci prorocy, oni mieli to objawienie, które zostało nam teraz przekazane. Oni nam usługiwali, nam zwiastowali, aby ci, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba teraz wam mówią, aby była ta ciągłość. I to jest no tak bardzo ważne, o tym będę chciał jeszcze dzisiaj mówić, o tej ciągłości między Starym Testamentem i między Nowym Testamentem. Nowy Testament jakby, powiem to w ten sposób, jakby nie był pełny bez Starego Testamentu, bo Stary Testament wypełnił się w Nowym Testamencie. I to jest coś, z czego sobie tu musimy tak bardzo zdać sprawę. A teraz chciałbym jeszcze coś tu powiedzieć na temat kanonu. Kanon to jest takie greckie słowo, ono jest tak spolszczone i dosłownie jest kanon. Przyznam się, że nawet dzisiaj rano to tak słuchałem w radiu któregoś z polityków, który mówił o przyjętym kanonie moralności, o przyjętym kanonie postępowania. A więc już nawet patrząc na to współczesne użycie tego słowa, to możemy zauważyć, że kanon jest takim słowem, które uznaje coś, pewien zestaw, pewien spis, pewne zestawienie. I tak w pierwotnym tu zamierzeniu kanon jest regułą postępowania, to jest tłumaczenie dosłowne z greki, jest to zbiór lub spis ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione. To jest kanon. Gdy ktoś mówi o kanonie Nowego Testamentu, to mówi o zbiorze, zestawieniu ksiąg, które są uznane za autentyczne i natchnione. I tak jak to usłyszałem dzisiaj, ten polityk mówił o pewnym kanonie moralności, o pewnym zestawieniu standardów tu moralnych. A więc słowo kanon nie jest nam obce i również jest używane we współczesnym tu języku polskim. Wierzę, jestem o tym mocno przekonany, że to Bóg sprawił, że to Pan Bóg sprawił, że te księgi, które mamy w naszej Biblii, to jest kanon Starego i Nowego Testamentu. Dla nas, jako dla chrześcijan, jest to rzeczą taką bardzo oczywistą, że to sam Bóg sprawił, tak jak to wskazywałem, natchnął pisarzy, którzy napisali te księgi, i te księgi w momencie napisania były już natchnione, czyli kanoniczne, i to Pan Bóg sprawił, że te księgi są razem w tej jednej Biblii, jako zestawieniu ksiąg, które my mamy. Ja wierzę, że dla mojej, dla waszej wiary jest to wystarczające. Wiem, że to Duch Święty sprawił. Ale tak jak wspominał brat Władek, rozmawiamy z ludźmi z zewnątrz, którzy mówią, no my nie mamy takiej wiary, my nie mamy takiego przekonania, my potrzebujemy coś więcej. I dla tych ludzi, którzy jeszcze nie mają tego przekonania, chciałbym przekazać parę informacji, dlaczego kanon Nowego Testamentu w ogóle był potrzebny. Bo ja myślę, że to jest to pytanie, z którym no się musimy również w życiu zderzyć. Dlaczego taki kanon, a nie inny? I dlaczego on w ogóle musiał być? Czy on w ogóle musiał być? I chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na takie jakby trzy pytania, czy też trzy stwierdzenia, które są z tym ściśle związane, dlaczego kanon był potrzebny. Po pierwsze, był potrzebny dlatego, że apostołowie i pierwsza generacja wierzących odchodziła do Pana. Historia ma to do siebie, że ludzie się rodzą, rozwijają, są dojrzali, potem się starzeją, a potem odchodzą. I nie inaczej było z apostołami. Ich życie, ich służba przebiegała, ale miała w pewnym sensie koniec. Jest bardzo ciekawe stwierdzenie w liście do Hebrajczyków w rozdziale drugim, w liście do Hebrajczyków, w rozdziale drugim, w wierszu trzecim. Kto ma Biblię, bardzo proszę, czytajcie. Staram się podawać te wersety, aby to budowało naszą wiarę, ale także nasze poznanie. Że to nie jest tak, że nasza wiara jest taka ślepa, że nasza wiara jest bez jakiegokolwiek poznania. Ale Pan Bóg zatroszczył się o to, że nasza wiara może obfitować w poznanie. Tak więc spójrzmy na ten list do Hebrajczyków, drugi rozdział i trzeci werset. A właściwie przeczytam może pierwszy, drugi i trzeci werset, tak żebyśmy mieli kontekst, co tutaj autor napisał. Napisał w ten sposób. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Autor tutaj zwraca uwagę na to, że musimy baczną uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy. Dlatego, że w pierwszej fazie chrześcijaństwa apostołowie przede wszystkim ustnie, werbalnie przekazywali Boże Słowo. I dlatego jest tak napisane. Mamy baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. I teraz wiersz drugi mówi tak, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jest mowa odnośnie czasów Starego Testamentu, i teraz wiersz trzeci, to jakże my, teraz autor zwraca się już do chrześcijan, do ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, a więc również i do nas. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Czyli w tym miejscu autor nam tak mocno podkreśla, że my musimy zwracać baczną uwagę na to słowo. A potem w drugiej części tego wiersza tak napisał. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, to znaczy przez Pana Jezusa Chrystusa, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A potem mamy napisane, a Bóg poręczył je znakami i cudami. Tutaj jest takie zdanie. To przesłanie najpierw było zwiastowane przez Pana Jezusa, a potem przez tych, którzy słyszeli, czyli przez tych bezpośrednich świadków. Ale z upływem lat, 20, 30, 40, ci świadkowie, ci apostołowie i ta pierwsza generacja ludzi tu wierzących zaczęła odchodzić. Gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15, gdzie apostoł Paweł zwraca się do Koryntian i mówi im na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, że to jest faktem historycznym. I tam tak mówi, że potem ukazał się Pan Jezus więcej niż 500 świadkom naraz. A więc był taki okres po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że byli ci świadkowie bezpośredni. Ale oni zaczęli odchodzić. I to jest pierwsza przyczyna, dla której ten kanon, te pisma Nowego Testamentu były i są potrzebne. Dlatego, że apostołowie i pierwsza generacja wierzących odchodzą. Jest rzecz druga. Słowa i listy apostołów były szczególne. Z tego sobie musimy też w pełni zdać sprawę, że to nie jest tak, że wszystko, co ludzie mówią, jest jednakowe. Słowa i listy apostołów były szczególne. One były szczególne dlatego, że oni byli z Panem Jezusem. Że Pan Jezus ich uczył przez 3 lata, że Pan Jezus im tak powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, On wam wszystko przypomni, On was wszystkiego nauczy i wy będziecie to mogli mówić, a potem także pisać. Spójrzmy na 2 miejsca w Bożym Słowie, które na ten temat się wyrażają tak bardzo jasno. Pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Chcielibyśmy na to zobaczyć. Popatrzmy, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Rozdział 2, wiersz 13, gdzie czytamy tak. 13 werset. Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Gdy przyjrzymy się bliżej temu stwierdzeniu apostoła Pawła, to możemy zobaczyć, że apostoł Paweł tutaj poświadcza, że słowa, które on przekazywał, to były słowa Boże. To nie były jego słowa, to nie był jego wymysł. Mówi tak, słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jako prawdziwe słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. A więc apostołowie zwiastując, nauczając i pisząc, przekazywali Słowo Boże, czego nie można powiedzieć już o tych, którzy byli w następnych tu generacjach. I spójrzmy na drugie miejsce, również w drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, czyli do tego samego zboru. Ja nie mam czasu, żeby się nad tym zborem zastanawiać, ale to też jest bardzo ciekawa historia. Może kiedyś do niej powrócimy. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 2 rozdział i werset 15. Chciałbym, żebyśmy go również przeczytali bardzo uważnie. Tu mamy tak napisane. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Spójrzmy, że apostoł Paweł znowu pisze do tego samego zboru i mówi tak o mowie, którą do nich miewał i inni apostołowie i o liście, a potem listach, które napisał. A więc To słowo również pokazuje nam tak bardzo mocno. Bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki. Czy to przez mowę, czy przez list nasz. Chciałbym się jeszcze nad tym wersetem troszeczkę zastanowić, nawet kosztem czegoś innego, dlatego że ten werset mówi nam o bardzo ważnej rzeczy. Apostoł Paweł w tym miejscu mówi tak, przez mowę naszą lub czy przez list nasz. A więc w tym miejscu apostoł Paweł mówi jakby o mowie, czyli o tym, co werbalnie przekazywał, ale mówi też o listach, które napisał. Czemu o tym mówię? Niektóre kościoły historyczne twierdzą, że skoro w tym miejscu jest napisane, że to może być bądź przez słowo pisane jako list, bądź przez mowę, w związku z tym tradycja jest ważna i my mamy się przez setki, tysiące lat trzymać tradycji, bo ona jest równie ważna jak pisane Boże Słowo. To jest bardzo ważne, bo ten werset mógłby to sugerować. Dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewną odpowiedź na to pytanie, czy na tą wątpliwość, z którą się możemy zetknąć. Apostoł Paweł, pisząc drugi list do Tesaloniczan, to był jeden z pierwszych, to był jego dokładnie w zasadzie drugi list, który apostoł Paweł tu napisał, chociaż tu niektórzy jeszcze mówią o liście do Galacjan, że mógł być pierwszy. To były pierwsze listy, które apostoł Paweł pisał. Kilkanaście, może kilkadziesiąt lat później, spójrzmy, co się stało, kiedy już wszystkie listy zostały napisane i spójrzmy na list Judy, ostatni list przed objawieniem Jana. Spójrzmy na list Judy, bo to też jest ważne. I w liście Judy, w wierszu trzecim, mamy napisaną bardzo ważną sprawę. List Judy, trzeci werset, gdzie Juda, który mówi sam o sobie, że był bratem Jakuba, a Jakub był przyrodnim bratem Pana, mówi w ten sposób. List Judy, trzeci werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę i uwaga, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara jako pewien zestaw, mógłbym nawet tu powiedzieć jako kanon, została raz na zawsze przekazana świętym. A więc ta mowa, o której mówił apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, odnosiła się do czasu, kiedy te wszystkie listy jeszcze nie były napisane, ale kiedy były w trakcie pisania. A kiedy już to się skończyło, to Juda w swoim liście mówi tak, ta wiara została przekazana raz na zawsze. To znaczy, że do niej nie można już nic więcej dodać, że nie ma jakiejś dodatkowej tradycji, którą by można było dodać do Bożego Słowa. I jeszcze może jedno miejsce w Bożym Słowie, bo mówię tutaj o tym punkcie, że słowa i listy apostołów były szczególnie ważne, przede wszystkim dlatego, że oni mieli bezpośredni kontakt z Jezusem Chrystusem i mieli to przesłanie od Pana Jezusa. I spójrzmy, co Piotr pisze w swoim liście, drugi list Piotra i trzeci rozdział. Spróbujmy też się znaleźć, bo to też jest ważne. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział. I spójrzmy na werset 15 i 16. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział i popatrzmy na werset 15 i 16, który brzmi tak. To są słowa apostoła Piotra. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Piotr pisał swoje listy krótko przed śmiercią, w szczególności ten list drugi. I spójrzmy, że w tym drugim liście apostoł Piotr w jakiś sposób potwierdził, że apostoł Paweł, że wszystkie jego listy są szczególne. A brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też pisze we wszystkich listach. A więc już Pismo Święte jako takie jest wewnętrznie spójne i pokazuje nam, że wzajemnie się uzupełnia. Ja myślę, że te argumenty są bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z niego sprawę, właśnie w szczególności w dzisiejszych czasach. Słowa i listy apostołów były szczególne, unikalne. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj będą apostołowie na miarę tamtych. Tamci byli wybrani raz na zawsze i oni byli przede wszystkim autorami ksiąg Nowego Testamentu. I spójrzmy jeszcze na trzecią przyczynę, dla której kanon Nowego Testamentu był potrzebny. To było jako odpowiedź na pojawiające się herezje. Ktoś by mógł tak się zapytać, no dobrze, ale przecież to był pierwszy Kościół. To były te czasy, że Słowo Boże było głoszone w mocy, że działy się znaki i cuda, a jednak były herezje. A jednak już w tamtym czasie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju herezje. I spójrzmy, niektóre z listów były taką bezpośrednią odpowiedzią na herezje. Takie wcześniejsze herezje, które pojawiły się w Kościele, są opisane w liście do Galacjan, w liście do Kolosan i w listach Jana. Kiedy spojrzymy na list do Galacjan, tam apostoł Paweł rozprawia się z tymi judaizującymi nauczycielami, którzy chcieli wprowadzić do Ewangelii dodatkowe warunki, jak na przykład obrzezanie, czy przestrzeganie pewnych przepisów Starego Zakonu. A więc list do Galacjan jakby rozprawia się już z tymi wcześniejszymi herezjami. Kiedy czytamy list do Kolosan, to możemy zauważyć, że w tamtym zborze już też były takie wpływy tu pogańskie, żeby Pana Jezusa Chrystusa zaliczyć do kategorii pewnych bytów duchowych, tak jak i anioły, i inaczej ich traktować. Już wtedy pojawiały się te herezje. Gdy patrzymy na listy apostoła Jana, to apostoł Jan tak bardzo podkreśla to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Dlatego, że też już wtedy, końcem lat 80. pierwszego wieku, zaczęły się pojawiać takie fałszywe nauki, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele, On był jakby nad swoim ciałem. Ja o tym bym nie chciał dzisiaj mówić sporo, ale apostoł Jan się z tym tak bardzo mocno rozprawia i zaraz w pierwszym wierszu pisze, czego ręce nasze dotykały, cośmy widzieli, cośmy słyszeli. W związku z tym właśnie te herezje, te wcześniejsze, które się pojawiały, to apostołowie się z nimi rozprawiali w listach. Były też i późniejsze, tak zwane gnostyczne, były tak zwane fałszywe Ewangelie Tomasza, Marii i Judasza i jeszcze innych, o którym powiem jeszcze za chwileczkę. Tak więc jakby te trzy grupy przyczyn, możemy powiedzieć tak bardzo tu rozumowo, były taką logiczną przyczyną, dla której było potrzebne, aby te wszystkie listy, które były Ewangelie, dzieje, objawienie, aby to ująć już razem jako ten kanon, aby potraktować to razem. To jest pierwsza rzecz. Teraz spójrzmy na drugą rzecz. Co decydowało, tak po ludzku mówiąc, dlatego że wiemy, że to Duch Święty sprawił, jakie były niezbędne atrybuty tych pism, żeby one mogły być kanoniczne. Pierwsza rzecz to one musiały mieć w sobie apostolski autorytet. Aby te pisma miały, jeśli chodzi o Nowy Testament, bo o tym jest teraz mowa, aby miały apostolski autorytet, to one muszą pochodzić jakby z pierwszego wieku. One muszą być bardzo wczesne. Gdyby one pochodziły z drugiego wieku, to by już pochodziły z drugiej bądź trzeciej ręki. To miały być pisma pisane pod apostolskim autorytetem. One mogły być jako bezpośrednie pisane przez apostołów albo ich współpracowników. Gdybyśmy spojrzeli na przykład na Ewangelię Marka, to wiemy, że Marek nie był uczniem Pana Jezusa, natomiast wiemy, że Marek był takim, mogę powiedzieć, asystentem apostoła Piotra w późniejszym jego życiu i Marek spisał to, co apostoł Piotr powiedział mu o Jezusie. I stąd mamy Ewangelię Marka. Czyli takim warunkiem kanoniczności pism było to, że musiał być do tego apostolski autorytet. A więc to napisane przez apostołów albo ich bezpośrednich współpracowników. Druga rzecz, która również która świadczyła o włączeniu do kanonu, to było że one miały być w powszechnym użyciu. One miały być ogólnie znane i stale używane w całym Kościele. To też był taki dość ważny warunek. Wspominałem o tym chyba zeszłym razem, że to były inne czasy. To nie były czasy jak dzisiaj, że mamy tu zamówienie na druk w drukarni i to się nam nawet pojawia w następnym dniu. To było wszystko przepisywane i pokazywałem na mapkach, w jaki sposób to się stopniowo rozprzestrzeniało. Niemniej jednak listy apostoła Pawła były jako pierwsze najbardziej popularne, o czym jeszcze za chwileczkę powiem. One musiały być powszechnie używane w Kościele. Ja jeszcze do tego wrócę. I trzecia rzecz miała być zgodne z ortodoksyjnym tu nauczaniem, czyli z nauczaniem, które było zawarte w czterech Ewangeliach i listach Pawła. To się przyjmowało jako taki pewien standard. Czyli to wszystko, co tutaj wskazałem, to są takie jakby zewnętrzne, logiczne, naturalne przyczyny, dla których poszczególne księgi znalazły się w kanonie. Natomiast powtarzam to jeszcze raz, wierzę, że to Duch Święty sprawił, że poszczególne księgi tam są. Ale jeżeli ktoś nie wierzy, jest agnostykiem, sceptykiem czy ateistą, to wtedy warto mu przedstawić takie bardziej jak gdyby logiczne i do niego przemawiające przesłanki. I spójrzmy na jeszcze jedną rzecz związaną z kanonem. Jakie mamy świadectwa, jeśli chodzi o kanon tu Nowego Testamentu? Te manuskrypty, o których wspominałem, tutaj mam dwa, P75 i P46. P to znaczy papirus, a 46 czy 76 to jest numer tu porządkowy, który mówi, w jaki sposób zostało to skatalogowane. I to są manuskrypty, ten drugi jest przełomu II i III wieku. I to jest kolekcja, zestawienie listów apostoła Pawła. Natomiast P75, który jest z III wieku, to jest połączona jest Ewangelia Łukasza i Jana. To jako takie pewne wskaźniki, że już na początku starano się zbierać te pisma razem, żeby traktować to już jako całość. Również chciałem to wspomnieć, chociaż może to nie jest aż takie bardzo ważne, ale przywódcy wczesnego Kościoła, tacy jak Ireneusz, Eusebiusz czy Atanazy, oni świadczyli o tym, że te Ewangelie, dzieje, listy stanowią kanon. Takim pierwszym był Ireneusz z Lyonu, on był we Francji, żył w latach 130-200, czyli powiedzmy w połowie tu II wieku i on w swoich pismach przedstawiał to tak bardzo jasno, że te księgi, które są w naszym Nowym Testamencie, tych 27 ksiąg, to jest zestaw kanon dla Kościoła. Krótko później, między 170 a 210, czyli też pod koniec tu II wieku, pojawił się taki dokument, on jest zwany listą Muratoriego, dlatego że on był odkryty przez Muratoriego, ale było znaleziono taki papirus, na którym było zestawienie ksiąg tu Nowego Testamentu. Tak więc jest to dosyć jasne, że już od początku było to uznawane w zasadzie jako kanon. Chciałbym takie zdanie, może go przeczytam. Pisma Nowego Testamentu ustanowiły się same, to znaczy Duch Święty je ustanowił. Były rozpoznane przez Kościół jako kanoniczne od powstania. To jest bardzo ważne zdanie dla nas, jako dla ludzi tu wierzących, abyśmy mieli tą świadomość, że to Duch Święty ustanowił te pisma jako kanoniczne. I to, co chciałem również podkreślić, nie było żadnego powszechnego synodu, o których się tak dużo mówi, które by zdecydowały o tym, co ma być, a co nie ma być w kanonie. To bym znowu musiał sięgać do historii Kościoła. Było chyba 8 takich soborów powszechnych w pierwszym tysiącleciu. Każdy z nich miał tam swoją ważność, bo coś tam ustanawiał, ale żaden z tych tak zwanych wielkich tu soborów nie zajmował się w ogóle kanonem Pisma Świętego. To dopiero to, co mówiłem w XVI wieku, 1546, kiedy Kościół rzymskokatolicki ustalił sobie, że księgi deuterokanoniczne mają być w Starym Testamencie. Nigdy wcześniej nie było żadnego wielkiego soboru, który by to ustalał. Natomiast prawdą jest, też to powiem, żebyśmy to wiedzieli, że synod w Kartaginie, to jest Kartagina północno, to jest wybrzeże Afryki północne, wybrzeże północno właściwie środkowe wybrzeże Afryki Północnej. Tam był taki lokalny synod, takich lokalnych tu synodów było bardzo, bardzo dużo, który w roku 397, bardzo ważne, uznał za kanoniczne to, co praktycznie już dawno było używane przez Kościół. Czy to był taki, chciałbym to powtórzyć też, dlatego że to jest czasami argument ze strony niektórych kościołów historycznych, że to Kościół ustalił, co było kanonem i czasami się właśnie posiłkują tym takim lokalnym tu synodem w Kartaginie, ale ten synod tylko jak gdyby uznał za kanon to, co już było używane przez Kościół. Chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość, bo to jest dość ważne, bo czasami niektórzy nasi przeciwnicy czy oponenci w dyskusjach usiłują nam wbić, że to Kościół decyduje. Ten jeden Kościół decyduje, co ma być, a co nie być. Starałem się teraz przedstawić to w jakiś sposób, że to tak nie było. To Duch Święty ustanowił, mnie to w zasadzie w zupełności wystarcza, ale w dyskusjach z kimś mogę te argumenty, któreśmy mieli tutaj przed chwilą, te argumenty, dlaczego i co decydowało i potem co widzimy, jeśli chodzi o historię. Natomiast ten synod w Kartaginie to był taki bardzo lokalny synod. Każdy kościół ma swoje tu synody. Kościół, w którym my jesteśmy, chyba miał 2 tygodnie temu synod, nie? Coś takiego. Jest to co 4 lata, ale to nie jest coś, co ustanawia coś, co miałoby być zmianą. Także tu możemy być spokojni i w zasadzie tyle chciałem tu powiedzieć odnośnie kanonu, ale może jeszcze jedną rzecz też, żeby ją wyjaśnić. Patrząc na kanon, wspominaliśmy to ostatnio, Nowy Testament się składa jak gdyby z trzech takich kategorii, to są Ewangelie, listy i objawienie, czyli Apokalipsa. Wiemy, które księgi tam się znajdują. I chciałem, żebyśmy tutaj spojrzeli kilka ksiąg, jeśli chodzi o Nowy Testament, mam tak jak gdyby taki jaśniejszy, szary kolor, tamte są czarne, natomiast kilka jest takich bardziej szarych. Chciałbym się do tego odnieść, dlatego że chciałbym, żebyśmy wszystko wiedzieli, no co można wiedzieć. Nigdy nie było żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o pierwsze wieki Kościoła, chodzi o konkretnie 3 pierwsze wieki, że Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i Dzieje Apostolskie, nie było żadnych wątpliwości, czy to się ma znajdować w kanonie, czy nie. Również jeśli chodzi o listy Pawłowe, których jest w sumie 13, zaraz o nich powiem, 9 listów do zborów, do 7 zborów, 9 listów i potem są 4 listy, tak zwane listy pasterskie, to są listy do Tymoteusza, Tytusa i Filemona. Nikt nigdy nie miał tu wątpliwości odnośnie ogólnych listów Pawła, zresztą żeśmy doczytali w liście Piotra, co Piotr mówił o Pawle. Natomiast te listy pasterskie w pierwszej chwili nie były jakby uznawane czy czytane jako kanoniczne z bardzo prostego względu, że to w pierwszej fazie, w pierwszej chwili były głównie listy dla pewnych przywódców, dla pewnych sług Bożych, natomiast z czasem, ponieważ zakres tych listów za sprawą Ducha Świętego był taki, że zajmował się organizacją życia kościelnego, zborowego, też to zostało dosyć szybko tu włączone. Jeśli chodzi o listy Piotra, mamy 2 listy Piotra. Odnośnie 2 listu Piotra były na początku jakieś wątpliwości. Były na początku wątpliwości odnośnie 2 i 3 listu Jana ze względu na bardzo krótką, zwartą treść. Również jeśli chodzi o list Judy, w pierwszej fazie też nie wszyscy to uznawali. Tak więc chciałem również, żebyśmy na to spojrzeli. Jeśli chodzi o list do Hebrajczyków, on był uznawany oczywiście jako kanoniczny od początku, natomiast nie wiemy tak dokładnie, tak na 100%, kto jest autorem tego listu. Gdybyśmy zobaczyli do Biblii Gdańskiej, tam jest napisane, że jest to list apostoła Pawła, natomiast już w nowszych przekładach nie ma tam autora, dlatego że nie ma 100% pewności, czy był to apostoł Paweł. Tak gdzieś jest 50 na 50, że to był apostoł Paweł, albo też któryś z jego współpracowników, dlatego współpracowników, że styl tego listu jest podobny do stylu pisania Pawła, do sposobu rozumowania Pawła. To może tyle odnośnie tych ksiąg. I jeszcze jedną rzecz też chciałbym przekazać odnośnie tu Nowego Testamentu. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań na temat apokryfów Nowego Testamentu. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o Starym Testamencie, to mówiliśmy o tych księgach apokryficznych, deuterokanonicznych, co do których jest ta rozbieżność między protestantami i Kościołem rzymskokatolickim. Jeśli chodzi o Nowy Testament, nie ma żadnych tu rozbieżności między Kościołem rzymskokatolickim a protestanckimi wspólnotami. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa apokryfy Nowego Testamentu. Chciałbym o tym też coś powiedzieć, bo możecie się też z tym spotkać. Ja też się już z tym spotkałem i dlatego warto cokolwiek na ten temat wiedzieć. Apokryfy Nowego Testamentu pojawiły się w II wieku, czyli już wtedy, kiedy nie było tych bezpośrednich świadków, ani apostołów, ani bezpośrednich świadków. Byli to nieznani autorzy, którzy podszywali się pod imiona apostołów. Takie bardziej znane, o których być może niektórzy z nas słyszeli, to jest tak zwana Ewangelia Tomasza, jest Piotra, Filipa, Dzieje Piotra. No jest mnóstwo tych takich tak zwanych apokryfów tu Nowego Testamentu. I ja tutaj sobie to zapisałem. Były to najczęściej pisma gnostyckie właśnie z II wieku. To były różne legendy o dzieciństwie, życiu Pana Jezusa, napisane nie przez bezpośrednich świadków, ale znacznie później. Gdyby ktoś z was je czytał. Ja się przyznam, że czytałem tą tak zwaną Ewangelię Tomasza, czytałem też tą tak zwaną Ewangelię Piotra w celach tu poznawczych. I gdyby ktoś to nawet zaczął czytać, to od razu zobaczy, że jest przepaść między pismami Nowego Testamentu i tymi apokryfami. To jest zupełnie inny język, to jest zupełnie inny sposób przekazywania, który nie ma nic wspólnego z Nowym Testamentem. Może jedną rzecz powiem. W tak zwanej Ewangelii Piotra jest opisany, znaczy ten tu nieznany autor z II wieku, który tego nie widział, on tam opisuje moment zmartwychwstania Pana Jezusa. Gdybyśmy zobaczyli na Ewangelię 4, które mamy w naszym Bożym Słowie, to w żadnym miejscu nie jest napisany, nie jest opisany moment samego zmartwychwstania, wyjścia z grobu Pana Jezusa, ale jest opisany moment później, kiedy Pan Jezus już był zmartwychwstały i spotkał się czy z Piotrem, czy z Marią Magdaleną i tak dalej. Natomiast w tej tak zwanej Ewangelii Piotra jest opisany moment wyjścia Pana Jezusa z grobu i ten moment jest tam opisany w ten sposób, że ten Pan Jezus w tym piśmie, który wychodzi z tego grobu, jest postacią, która sięga prawie nieba, ma koło siebie dwóch aniołów potężnych, też bardzo wysokich, nienaturalnie wysokich. I to jest już dziwne, dlatego że tak to nie było. I co jeszcze dziwniejsze, za nimi wychodzi z grobu krzyż, co jest już kompletnym tu pomyleniem, bym powiedział wręcz paranoją, mało tego ten krzyż przemawia. A więc ja tylko daję taki przykład, jak bardzo obce te apokryfy są w stosunku do naszego tu Nowego Testamentu. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no bo nie ma sensu o tym mówić zbyt wiele. Dzisiaj jest pewien problem. To jest to, co mówiłem za pierwszym razem. Dzisiaj te pisma są wręcz popularyzowane. Nie wiem, czy się z tym spotkają, ale w grudniu bardzo często pojawiają się w różnych mediach różne dywagacje, stwierdzenia odnośnie właśnie tej Ewangelii Tomasza czy innych. Po co to jest? Ta popularyzacja tych apokryfów wynika z chęci podważania absolutnego objawienia Słowa Bożego i chrześcijańskiej wiary. Jestem o tym tak bardzo mocno przekonany, że to jest praca przeciwnika diabła, który na wszelkie sposoby chciałby nie tylko chrześcijańską naszą wiarę w jakikolwiek sposób podawać w zwątpienie, ale wmawiać ludziom, że są jakieś ukryte, dziwne, ukryte księgi, których my nie znamy, dlatego nasza wiara nie jest pewna, nie jest pełna. Chciałem tak jeszcze o tym właśnie wspomnieć, po to, abyśmy mogli mieć jakby taką pełną jasność odnośnie kanonu, jak to jest. Spójrzmy jeszcze teraz, bo to w zasadzie jest tyle, co chciałem tu powiedzieć odnośnie Nowego Testamentu, takiego uzupełnienia, a teraz chciałem coś powiedzieć jeszcze na temat Starego Testamentu, pewne uzupełniające rzeczy i chcemy już teraz przejść właśnie do Starego Testamentu i chciałbym, żebyśmy spojrzeli razem do drugiego listu apostoła Piotra, drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział i wiersz drugi. I znowu czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, abyśmy nigdy jako chrześcijanie, jako ludzie idący za Chrystusem nie robili takiego rozróżnienia, że ja czytam Nowy Testament, bo to jest Nowy Zakon czy Nowe Przymierze, a nie czytam Starego, bo to jest Stary Zakon, Stare Przymierze. Spójrzmy, apostoł Piotr, czyli ten jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, w swoim drugim liście, w rozdziale trzecim, wierszu drugim pisze tak. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazania Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. W ten sposób apostoł Piotr pokazuje nam coś niesamowicie ważnego, bo Piotr nam mówi tak, abyśmy pamiętali na słowa. A więc Piotr kieruje naszą uwagę na słowa Pisma Świętego, wskazuje nam na słowa Starego Testamentu, na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. A więc Piotr mówi mi i tobie, abyśmy patrzyli na pisma Starego Testamentu. Ja już wcześniej czytałem ten fragment z listu do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wiersze, potem czytałem z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, trzy wiersze. I tutaj mamy znowu tak bardzo jasno napisane. Mamy pamiętać na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święcy prorocy, czyli Stary Testament. I mamy też tam słowo i, bardzo ważne słowo i na przykazania Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych, czyli to mamy Nowy Testament. Chciałbym, żeby ten werset dla nas był takim mocnym przesłaniem i dzisiaj, że Stary Testament i Nowy Testament, całe Pismo jest dla nas. Całe Pismo jest dla mnie i dla ciebie, abyśmy mogli budować naszą wiarę, abyśmy mogli patrzeć, w jaki sposób to dzieło zbawienia jest przekazywane. I teraz jeszcze chciałbym pokazać na podstawie Słowa Bożego, dlaczego powinniśmy czytać Stary Testament. I chcielibyśmy spojrzeć na to po kolei, tutaj mam historię Starego Testamentu, ale to przeskoczymy ze względu na brak czasu. I chciałbym teraz tak powiedzieć w kilku punktach, dlaczego Stary Testament jest ważny. Dlaczego Stary Testament jest ważny? Po pierwsze, Stary Testament jest ważny, bo uważał tak Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus uważał, że Stary Testament jest ważny. Mam tu kilka punktów, w których Pan Jezus Chrystus tak bardzo mocno artykułował to ze względu na czas. Ich tu nie będę czytał, tylko tak to spróbuję podsumować. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, wierszu 18, Pan Jezus powiedział tak bardzo jasno. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. A więc Pan Jezus poczynił ogólne stwierdzenie odnośnie Starego Testamentu, że Stary Testament, ani jedna jota, ani jedna kreska z niego nie przeminie. To się odnosiło do greckiego alfabetu z tamtych czasów. Pan Jezus powiedział, że Stary Testament jest ważny. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, wierszu 5, ale potem w wielu innych miejscach, kiedy Pan Jezus Chrystus dyskutował ze swoimi przeciwnikami, kiedy Pan Jezus Chrystus rozmawiał z faryzeuszami, z saduceuszami, ze starszymi, z arcykapłanami, bardzo często posługiwał się takim stwierdzeniem. Czy nie czytaliście w zakonie? Co to jest ten zakon? Ten zakon to jest Stary Testament. Pan Jezus odwoływał się do Starego Testamentu. Ja bym bardzo tu zachęcał, aby te inne wersety, które mam tu wymienione, a których tu nie będę teraz czytał, ale one tak bardzo mocno nam pokazują. Pan Jezus Chrystus nawet czasami mówił do ludzi, do tych uczonych w piśmie, wy nie znacie zakonu, wy nie znacie Starego Testamentu i wy chcecie ze mną rozmawiać. Pan Jezus Chrystus bardzo mocno, rozmawiając z przeciwnikami, używał Starego Testamentu. Po trzecie, Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił o sobie samym, to mówiąc o sobie, tak mówił, musi się wypełnić to, co o mnie jest napisane. A więc Pan Jezus Chrystus pokazywał, że pisma prorockie to są pisma, które mówią o Nim, o Jego życiu, może jeszcze inaczej, o Jego narodzeniu, to co żeśmy już tu czytali z proroka Izajasza, o Jego życiu, o Jego śmierci, ale także o Jego zmartwychwstaniu. I Pan Jezus to bardzo mocno podkreślał. Musi się wypełnić to, co o mnie napisano. A więc to nam pokazuje, że Stary Testament jest ukierunkowany na Pana Jezusa Chrystusa, na dzieło zbawienia, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus, mówiąc do uczniów, Łukasz 24-25, im mówi tak, abyście uwierzyli we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tam mamy taki bardzo ciekawy fragment w tym 24 rozdziale Ewangelii Jana, który mówi tak, że Pan Jezus Chrystus otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Pan Jezus Chrystus otworzył umysły uczniów, aby mogli rozumieć Pismo, Stary Testament. Ja myślę, że to powinno być dla nas taką zachętą w czasie naszych modlitw, abyśmy się modlili, Panie Jezu, otwórz mój umysł, abym mógł rozumieć Stary Testament, abym mógł rozumieć, co Ty chcesz do mnie powiedzieć w Starym Testamencie. To jest pierwsza przyczyna, dla której powinniśmy uważać Stary Testament jako ważny, istotny, bo Pan Jezus Chrystus tak uważał. I to powinno być dla nas całkowicie wystarczające. Ale spójrzmy, bo przyczyn jest więcej, spójrzmy na następną przyczynę. Stary Testament był Biblią pierwszego Kościoła. Stary Testament był Biblią pierwszego Kościoła. Otóż, kiedy popatrzymy na dzieje apostolskie, kiedy popatrzymy na apostołów, którzy zwiastowali o Chrystusie, oni się posiłkowali Starym Testamentem. Oni nie mieli w tamtych czasach jeszcze Nowego Testamentu. Oni nie mieli tych kanonicznych pism, o których żeśmy mówili przed chwilą. Kiedy patrzymy na pierwsze kazanie apostoła Piotra, które jest zapisane w rozdziale drugim, tam jest aż do 40 wiersza chyba, to Piotr w czasie pierwszej ewangelizacji posługiwał się Starym Testamentem, bo mówił tak, to co się dzieje, to jest wypełnienie proroctwa Joela. A potem mówi tak, to że Jezus zmartwychwstał, to już Dawid pisał w swoich psalmach. A więc apostołowie, zwiastując Chrystusa, posiłkowali się Starym Testamentem. I my również mamy ten przywilej. Kiedy patrzymy na innego bohatera w Nowym Testamencie, czyli apostoła Pawła, to kiedy czytamy, jak apostoł Paweł w Azji Mniejszej, dzisiejsza Turcja i potem dalej, gdziekolwiek apostoł Paweł zaczynał głosić słowo, zaczynał od synagogi, od Żydów i tam, rozmawiając z nimi, dowodził dzieła Chrystusa na podstawie pism. Właśnie Żydom Paweł wykazywał na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest tym obiecanym tu Mesjaszem. W związku z tym jest tak bardzo ważne, skoro pierwszy Kościół używał Starego Testamentu jako, no nie jako swojej Biblii, jako Biblii pierwszego Kościoła, to tak samo i dla nas jest to wymogiem i błogosławieństwem. Czyli Pan Jezus Chrystus o tym mówił, a teraz pierwszy Kościół. Spójrzmy jeszcze dalej, bo apostołowie tak uważali. Te dwa fragmenty, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset, Piotr, kiedy pisze żeśmy go wspominali dzisiaj, to Piotr tam pisze tak bardzo jasno, że proroctwo Starego Testamentu nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Czyli w tym miejscu apostoł Piotr potwierdza w swoim liście natchnienie, kanoniczność Starego Testamentu, że to jest Boże Słowo, bo tam ludzie natchnieni Bożym Duchem zapisali Boże Słowo. To, żeśmy już tu czytali 2 Piotra, 3 rozdział 2, abyście pamiętali na słowa wypowiedziane przez proroków. To jest również tak bardzo ważne. I trzecie miejsce, 2 Tymoteusz 3, 15, 16. Może go na razie przeskoczę, bo chciałbym do niego jeszcze wrócić na zakończenie. I następna sprawa, czwarta sprawa, bo słuchacze sprawdzali Starym Testamentem zwiastowanie apostołów. Gdy zobaczymy na taką sytuację, kiedy apostoł Paweł zwiastował słowo, w Berei to było, to tam, tak czytamy, to jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich, tam czytamy tak, że ci ludzie byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice i słuchając Pawła codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Oni codziennie badali pisma, czy tak się mają rzeczy. A co to były pisma? To był Stary Testament. Tak więc słuchacze sprawdzali Starym Testamentem zwiastowanie apostołów. I to są, powiedzmy, takie cztery grupy przyczyn, dla których chciałbym, żebyśmy to jeszcze raz tu zobaczyli. Dlaczego Stary Testament jest ważny? Dlatego, że uważał tak Pan Jezus Chrystus. Po pierwsze. Po drugie, dlatego, że Stary Testament był Biblią dla pierwszego Kościoła, dla zwiastowania. Po trzecie, że apostołowie tak uważali i pisali o tym w swoich listach. I po czwarte, bo słuchacze, którzy słuchali zwiastowania, sprawdzali w Starym Testamencie, czy naprawdę tak się mają te rzeczy. I spójrzmy, czyli mamy takie cztery grupy przyczyn, dla których Stary Testament jest dla nas tak bardzo ważny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że on jest często trudny. Ale skoro używał go Pan Jezus Chrystus, skoro używali go apostołowie, skoro zachęcali do tego, to co jest tu naszą odpowiedzią? I spójrzmy na ostatni werset, ten właśnie drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset i 16, gdzie mamy coś takiego napisane. Myślę, że większość z nas powinna znać go na pamięć. 3 rozdział i wiersz 15 to są słowa apostoła Pawła do Tymoteusza, swojego najbliższego ucznia i współpracownika. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc apostoł Paweł pisze tak, od dzieciństwa znasz pisma. O jakich pismach apostoł Paweł mówił? O jakich pismach mówił apostoł Paweł do Tymoteusza, swojego współpracownika? Gdybyśmy spojrzeli do Dziejów Apostolskich, chyba do 16 rozdziału, gdzie czytamy pierwszą wzmiankę o Tymoteuszu, to tam czytamy tak, że jego ojcem był Grek, a matką była Żydówka. Żydówka była jego matką. I Żydówka uczyła go pisma, uczyła go Starego Testamentu. I stąd apostoł Paweł tak napisał, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, czyli od dzieciństwa znasz Stary Testament, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a potem mamy napisane dalej, całe Pismo, a więc Stary Testament i Nowy Testament, przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli tu apostoł Paweł mówi o tym, że całe Pismo, a więc Stary Testament, również Nowy, jest pożyteczny do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. I to jest w zasadzie to, czym chciałbym już kończyć, bo mówiłem cały czas na temat Pisma Świętego. na temat Starego i Nowego Testamentu. Ja wiem, że przekazałem bardzo dużo informacji, być może nawet za dużo w tak krótkim czasie, ale wszystko po to, abyśmy jeszcze bardziej zdali sobie z tego sprawę, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. I ono jest natchnione i przeznaczone dla nas, dla bardzo konkretnego celu, do nauki. Żebyśmy mogli, żebym ja mógł się czegoś nauczyć. Ale żeby się nauczyć, to ja to muszę studiować, to ja to muszę czytać, to ja się muszę nad tym zastanawiać, to ja muszę żyć tym. Do wykrywania błędów. Wszyscy robimy mnóstwo błędów i to wszystko wiemy. Ale wiemy też coś więcej, że czytając Boże Słowo znajdziemy odpowiedź praktycznie na każdą sytuację życia. I dlatego jest nam łatwiej znaleźć te błędy, kiedy uczymy się Słowa, bo Słowo Boże przedstawia nam życie takie, jakie jest. Ale więcej również do poprawy, dlatego że Słowo Boże wskazuje nam, jak wyjść z różnych sytuacji, jak rozwiązać różne sytuacje, a także do wychowywania w sprawiedliwości, co mam świadomość, jest takim procesem. I te cztery rzeczy, jeśli chodzi o Pismo Święte, są dla nas tu zasadnicze. To wszystko, co mówiłem, było po to, aby pobudzić naszą wiarę, aby także pobudzić nasz umysł do tego, abyśmy więcej myśleli o Bożym Słowie, abyśmy bardziej się nad Nim zastanawiali, a także byli spokojni, że Pan Bóg zatroszczył się, że to Słowo nic nie traci na swojej mocy, nawet jeśli ci różni przeciwnicy rzucają najprzeróżniejsze kłody i oskarżenia. I na koniec znowu ten sam slajd. Bracia i siostry, my jesteśmy w tym obszarze. Bóg objawił nam się w Bożym Słowie. Módlmy się o to Boże oświecenie, abyśmy mogli rozumieć Pismo. Abyśmy mogli budować się Pismem, aby to Pismo dla nas było jak ten rzeczywisty miecz, jak ten miecz, który pomaga nam zwyciężać w nas samych, ale a także wśród tych, którzy są wokół nas. Amen.